Tytuł tygodnia.
Władimir Bukowski i powraca wiatr. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
Od 1963 roku więziony, poddawany przymusowemu leczeniu w szpitalach psychiatrycznych i wreszcie skazany jako notoryczny wróg ZSRR, teraz opuszcza nie tylko więzienie, ale także Związek Radziecki, by wystawiać świadectwo represyjnej sowieckiej polityce. Swoje doświadczenia spisuje w autobiograficznej książce, która na Zachodzie szybko staje się bestsellerem. Bezkompromisowa postawa legendarnego obrońcy praw człowieka, dysydenta i więźnia politycznego zawsze budzić będzie szacunek. A przenikliwość w opisie rzeczywistości więziennej i motywacji sług reżimu powoduje, że słynny tom wspomnień i powraca wiatr czyta się z ogromnym zainteresowaniem. Tym bardziej, że jest to nie tylko osobiste świadectwo czy historyczny dokument, ale porywająco napisane dzieło literackie o wysokich walorach artystycznych.
Czyta Piotr Maciejewski.
Pracując w moskiewskiej fabryce autobusów, zobaczyliśmy po raz pierwszy, co to jest sowieckie przedsiębiorstwo, z jego lipą na pokaz, oszustwem i przymusem. Przede wszystkim nie dostrzegliśmy żadnego robotniczego entuzjazmu. Nikt nie śpieszył się z robotą. Większość czasu spędzało się w palarni. Jedynie gdy nadchodził majster, wszyscy rozbiegali się do swoich stanowisk. Gdzie się mamy śpieszyć? Za takie pieniądze? Mówili robotnicy. Praca nie zając, nie pójdzie w las. Z rana wszyscy niemal byli pijani albo skacowani, a w ciągu dnia co jakiś czas ktoś się wybierał przez płot po flaszkę. Na całym wydziale tylko jeden facet na serio orał, nie odchodząc od obrabiarki. Wszyscy pozostali nienawidzili go i wskazując nań kręcili wymownie palcem przy skroni. Stale usiłowali podłożyć mu świnie, zepsuć niepostrzeżenie obrabiarkę albo ukraść narzędzia. — Co, na przodownika się rwiesz? — mówili wściekle. Okazało się, że gdy ktoś sam przekraczał normę, wówczas w następnym miesiącu podwyższano ją wszystkim i za te same pieniądze musieli harować dwa razy tyle. Bardzo prędko przyswoiliśmy sobie ich styl pracy i popularną wśród nich przyśpiewkę. W górze młot, w dole sierp. Oto nasz sowiecki herb. Chcesz, to żnij, chcesz, to kuj. Tak czy siak, w nagrodę ch**. Tokarz, do którego przydzielono mnie na szkolenie, młody chłopak, niewiele starszy ode mnie, wyrabiał normę w sposób nader osobliwy. Po otrzymaniu zlecenia od majstra udawał jedynie, że pracuje. Gdy tylko majster znikał na chwilę z horyzontu, skradaliśmy się wspólnie do magazynu gotowych wyrobów, wielkiej szopy. W tylnej ścianie tego magazynu można było bez trudu odsunąć dwie deski. Dawaliśmy nura do środka, po ciemku odnajdywaliśmy właściwe skrzynie i upychaliśmy po kieszeniach gotowe części. Następnie wracaliśmy okrężną drogą na wydział i resztę dnia pracy spędzaliśmy, nie wychodząc niemal z palarni. Myślę, że nie tylko mój nauczyciel był taki sprytny. My dwaj byliśmy najmłodsi na wydziale i naturalnie powódkę wysyłano zazwyczaj któregoś z nas. Drugi zostawał przy warsztacie i udawał, że wyrabia normę. Pod koniec dnia wszyscy ożywiali się, poruszali się radośniej, stale wychodząc gdzieś z hali. Wracali, taszcząc jakieś pudełka i pakunki. Następnie znowu któryś z nas, ja albo kolega, przełaził przez płot i wtedy podawali nam pieczołowicie te swoje zawiniątka. Sami wychodzili przez wartownię, po czym odbierali od nas swój łup. Kradli praktycznie wszystko, co tylko dało się tak czy inaczej sprzedać na tandecie albo miało zastosowanie w gospodarstwie. Kiedyś ukradli cały silnik autobusowy. Innym razem bele materiału tapicerskiego na obicia siedzeń autobusowych. A wszelkich farb, lakierów czy części do silnika nie sposób było zliczyć. Jednocześnie w całej fabryce porozwieszane były ekspresyjne plakaty i hasła. Damy, dogonimy, wyprzedzimy. Diagramy wzrostu produkcji i uśmiechnięci schludni robotnicy z zakasanymi rękawami. Na plakatach kraj rwał się niepowstrzymanie ku szczytom komunizmu. Oswajanie nas z pracą na roli było nie mniej sugestywne. Do podmoskiewskiego sowchozu przywieziono nas pod wieczór i ulokowano w baraku. Noc przespaliśmy na pryczach. O świcie zbudziły nas ogłuszające, niewiarygodne przekleństwa. Wylegliśmy z baraku i ujrzeliśmy, jak ze 20 bab ładuje łopatami na ciężarówki kompletnie zgniłe ziemniaki i przeklina Chruszczowa. Ot tak po prostu, żeby ulżyć sobie w pracy. Nikita, tędy go i owędy, wrzeszczały. Z Kaśką Furcewą się zabawia, wieprz spasiony i gwizdże sobie na wszystko, a my swoich chłopów tygodniami nie widzimy. Dzień i noc te one kartofle ładujemy, takie i owakie. Tutaj by go dali, tego Chruszczowa. Te właśnie kartofle wieziono na pola i tam sadzono. Co też mogło z nich wyrosnąć? Tym jednak nikt się nie przejmował. Jak nam chłopi wytłumaczyli, płacono im akordowo za każdą tonę zasadzonych ziemniaków. Urodzaj ich nie interesował. Wkrótce chwyciły przymrozki, rozpadały się deszcze, a nas pędzono do ręcznego plewienia buraków. Zajęcie to wydawało się nam zupełnie pozbawione sensu i tak też było w rzeczywistości. Wysyłali nas tam, żeby tylko dać jakieś zajęcie. Efekty nikogo nie interesowały. Cały sowchoz był rzecz jasna również obwieszony plakatami i transparentami, diagramami wzrostu, podobiznami spasionych krów i pulchnych dojarek. Błoto było nie do przebycia i po wódkę jeździło się wyłącznie traktorem. Dowiedzieliśmy się ze zdziwieniem, że chłopi nie mogli opuścić sowchozu, nie dawano im dowodów osobistych do rąk własnych. Bez dowodu zaś człowiek był poza prawem. Pierwszy lepszy milicjant w mieście mógł go aresztować. Bez dowodu też nie można dostać innej pracy. Młodzi chłopcy w naszym wieku czekali jak na zbawienie, by ich wzięto do wojska. Po wojsku mieli szansę nie wrócić do domu, lecz urządzić się gdzieś w mieście. Młode dziewczyny marzyły jedynie o tym, by wydać się za miastowego i wyjechać. Pijaństwa, bójki, nożownictwo były zjawiskiem codziennym. Władimir Bukowski i powraca wiatr. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.